Poprosimy teraz profesora Jacka Szampana-Szkiewicza.
Jestem.
Referat pod tytułem Łóżko i ciało, tak? Jako znaki posiadania w kulturze
daty. Bardzo dawno żeśmy ten tytuł z panem profesorem Flachem ustalali przez telefon. Były zakłócenia, ale z grubsza trzyma się to, o czym chciałbym powiedzieć. Już za chwilę zaczynam, tylko jeszcze wszystkie te swoje pomoce rozwinę. A więc celem mojej wypowiedzi jest wskazanie kilku przykładów, które podważają, czy może osłabiają w jakimś sensie teorię rytu średniowiecznego, która ta teoria zdominowała rzeczywiście bez reszty umysłu i badania mediewistów. I tu od razu zastrzeżenie takie, że każda duża dyscyplina humanistyki na swój własny użytek tworzy pewną wizję rytu, interesuje się określonymi aspektami tego zjawiska i na pewno istnieje bardzo wiele takich ujęć. No, z siłą rzeczy ja nie mogę ich omawiać, zostaję przy tej specyficznej teorii rytu średniowiecznego. Twórcą tej teorii jest profesor, dzisiaj już profesor emerytowany, Gerd Althoff z Uniwersytetu w Münster. Rozwijał przez wiele lat swoją teorię, doskonalił ją. Powiedziałbym, że jest to teoria bardzo niemiecka, bez żadnego przekąsu czy bez żadnej złośliwości i zasługuje na takie miano nie tylko dlatego właśnie, że jej autorem jest Niemiec. Otóż teoria ta powołuje do życia społeczność jako całość niezwykle mądrą. Taką iście, to jest taki Volkswagen. Wszystko gra, wszystko pracuje. Otóż ta całość społeczna jest bardzo mądra i wytwarza bardzo bogate instrumentarium środków, które pozwalają jej bronić swojej ekwilibrii społecznej, tak bym powiedział. A więc są to środki, za pomocą których uśmierza konflikty, zapobiega tym konfliktom. Ale nie tylko. I tutaj w tym aspekcie teoria Althoffa rzeczywiście dotyka bardzo ważnego problemu dla średniowiecza i celnie go opisuje. Mianowicie za pomocą rytów informuje się w średniowieczu. Informuje się o tym, co się chce zamierzyć, ale jednocześnie jak gdyby informuje się o tym, co się dzieje, co się stało, jaki fakt się dokonuje. Proszę, no na pewno Państwo wiedzą równie dobrze jak ja, że średniowiecze nie ma tych porażających mass mediów, że te wiadomości nie docierają tak szybko, ale to nie jest największe zmartwienie, bo one całkiem szybko się rozchodziły, tylko wiadomość przekazywana rytualnie miała najwyższą jakość, najlepszy status poinformowania, można powiedzieć. I dam przykłady. To właśnie profesor Althoff jakoś unaocznił nam mocniej. Otóż władca, który został akurat powołany, musiał odgrywać to swoje powołanie, czyli tą swoją inaugurację, uroczystość w paru miejscach, w różnych centrach administracyjno, powiedziałbym, plemiennych, no, trzymając się wyobrażeń gdzieś tam X-XI wieku z terenu Rzeszy. To znaczy, że na przykład musiał u Sasów pokazać to, że jest inaugurowany, musiał odegrać tę swoją uroczystość stanowienia i musiał pojechać do Lotaryńczyków, musiał pojechać do Bawarów i zrobić to samo. Tu nie będę się nad tym rozwodził, tylko chciałbym pokazać, że ryt nie jest tylko jakby tym środkiem oddziaływania społecznego, ale w pewnym sensie, ale również przede wszystkim środkiem informowania, pewnego obiegu kulturowo-komunikacyjnego. Chciałbym jeszcze dorzucić taką ciekawostkę, że naszego Ludwika Węgierskiego, który był inaugurowany w Gnieźnie, koronowany, krakowianie namawiali, żeby zrobił to samo w Krakowie. No bo oczywiście, no, skąd ci krakowiacy mogli wiedzieć, co tam w Gnieźnie robili z tym władcą? I on już ofuknął ich i mówi, co wy żartujecie? No, nie powiedział tak, ale zachował się już niegrzecznie w stosunku do tej prośby, co pokazuje, że średniowiecze sobie już potem no, radziło z tą koniecznością odgrywania. Także można powiedzieć, że ta teoria wygląda w taki sposób. Społeczność ma bogate instrumentarium tych środków, sięga po nie, żeby osiągnąć coś i protagonista czy bohater rytu albo strony, które są w jakimś konflikcie albo chcą coś załatwić, umawiają się. Jak gdyby są przed rytem, Althoff zakłada zawsze pewnego rodzaju porozumienie się stron i dogadują, jak ten fakt w społecznym uzewnętrznieniu ma przebiegać. Czyli co oni chcą zakomunikować, jak ta ontologia ma się stawać. W związku z czym, to jest bardzo mocne założenie, w związku z czym w gruncie rzeczy każdy ryt Althoff uważa za inscenizację. To musi być skutkiem takiego założenia, jakie przyjął i o jakim powiedziałem. W związku z czym słowo inscenierung, które słyszę od 20 lat, jest odmieniane we wszelkiego rodzaju możliwych kontekstach, przypadkach i we wszystkich sytuacjach. Wszystko jest inscenizowane. I dam przykład taki krótki althoffowskiej analizy, bo jak założyłem, będę ją powoli krytykował. Otóż odwołuję się do kroniki niejakiego Wipona, księdza związanego z dworem. Tu kolega mediewista kiwa głową, wie o co chodzi, bo kiedyś rozmawialiśmy na ten temat. Wipon napisał biografię Konrada II. Jesteśmy gdzieś tak około połowy. Konrad II to jest ten władca, który rządzi po 1024 roku, już nie pamiętam, do 36 czy tam któregoś, czy może dłużej, już nie pamiętam. W każdym razie jest to pierwszy władca z dynastii Salierów po tych Ludolfinkach, którzy kończą się z Henrykiem II. Wipo pisze jego biografię. Ta biografia jest podporządkowana wszystkim dobrym wymogom, które powinna spełniać biografia królewska. W związku z czym też w odpowiedni sposób opowiada o pierwszych godzinach króla, można powiedzieć. No bo początek jakby przesądza o tym, co będzie dalej. Średniowieczni lubili takie założenia. I opowiada następującą historię. Mianowicie w Moguncji rzecz się dzieje właśnie w 24 roku, we wrześniu, co ja mówię, 24 września 1024 roku idzie Konrad razem z orszakiem, zmierzając do katedry. I nagle podchodzi do tego orszaku, do króla, podchodzi wieśniak, sierota i wdowa. No, jeżeli ktoś ma tylko do czynienia z literaturą, to wie, że to jest klasyczny zestaw, prawda, osób, które muszą się pojawić wtedy, kiedy ktoś chce pokazać swoją troskę o społeczeństwo, prawda? No bo to jest tak, jak kiedyś, pamiętam, jak byłem mały, to bilety do kina mieli zniżki kobiety w poważnym stanie, żołnierze służby zawodowej, kalecy II wojny światowej i tak dalej, emeryci. Więc to jest taki kanoniczny zestaw tych osób, które potrzebują wsparcia władcy. Podchodzi właśnie wieśniak, sierota i wdowa i każdy z nich opowiada swoją historię z prośbą o to, żeby król pomógł, bo zostali skrzywdzeni. Król staje i udziela tych porad prawnych, czy prowadzi, no jest sędzią, staje się sędzią. Orszak mówi, królu, musimy iść, przecież co ty tutaj przedłużasz, ceremonia czeka, nie można tak. Król nic nie mówi, tylko robi swoje. Idzie dalej, skończywszy, podchodzi do niego mężczyzna wygnany z ojcowizny, który się znowu tam do niego dostał, on znowu staje. No więc tamci mówią już, nie można, trzeba iść do tej katedry, co ty robisz? Więc on tam parę takich formuł o tym mówi, co powinien władca robić, kogo powinien najpierw słuchać i tak dalej, ale rzeczywiście robi się późno, bierze tego człowieka, odprowadza go do tronu i mówi książętom, rozstrzygnijcie sprawę, no bo ja rzeczywiście muszę iść. I proszę zobaczyć, coś takiego, co na pierwszy rzut oka wydaje się no, opowieścią, no, nie chcę nazwać tego toposem, ale wyświechtaną opowieścią, która funkcjonuje od Cesarstwa Rzymskiego, a zamyka się w pięknej opowieści o cesarzu Trajanie, który wyruszał na wyprawę i podeszła wojskową, więc są sztandary, Dante też o tym pisał później, sławiąc tego Trajana jako takiego protochrześcijanina, są sztandary, konie rżące, ci wszyscy wojownicy, a tutaj przychodzi biedna kobiecina i on mówi stop armia, ja muszę tej kobiecie oddać sprawiedliwość i muszę jako władca wysłuchać jej. No więc dla Althoffa w ogóle nie ma zaplecza, powiedziałbym, takiego filiacyjnego struktur, określonych struktur fabularnych, które przechodzą. Co on zrobił z tym opowieścią? On powiedział, że jeżeli ona trąci trochę taką fabularnością i trąci, jest trochę nierzeczywista, to po prostu dlatego, że została zaaranżowana, bo oni się umówili. I po prostu tak jak się wyrzuca krakowianki, żeby tam Gomułce czy tam Tuskowi wręczyły jakieś czekoladki czy pozdrowienia od gminy, tak samo zostało to zrobione w średniowieczu i wysłali tutaj te osoby, żeby król mógł pokazać, jakim wspaniałym królem on będzie. No więc na takie diktum opadają ręce, ale to jest wykładnia Althoffa, ponieważ wszędzie widzi ten rytm umówiony, niespontaniczny. I tutaj następna taki kamyczek do ogrodu Althoffa i do mediewistów, mianowicie, zresztą on spotkał się z krytyką bardzo wybitnego mediewisty Filipa Bika, który był w Polsce niedawno, to jest taki Quebecois, ale pracujący w Stanach Zjednoczonych, i Bik mu pokazywał rzecz, którą ja też wysuwałem dość wcześniej, mianowicie, że nie można mieć obsesji rytualnej i w każdej strukturze uporządkowanej narracyjnej dostrzegać rytu. I Bik mu też pokazywał, że kiedy następuje opis rzeczywistości, to ona jest porządkowana. I porządkowanie może wynikać z tego, że ktoś ma takie pióro, a ryty są również uporządkowanymi pewnymi sekwencjami zdarzeń i naprawdę trudno jest odróżnić, czy mamy do czynienia z rytem, czy z uporządkowanym zapisem pewnych czynności zgodnie z kulturowym kodem. Prawda? Bo ryt i ten kod są bardzo często zgodne. No ale zostawmy Althoffa. Może krótko jeszcze podsumuję, co jest jakby kwintesencją tej teorii. A więc ta umowa, brak spontaniczności i to takie aranżowanie rzeczywistości, żeby osiągnąć właśnie jakiś efekt komunikacyjny, prawda? Bo to jest też, ktoś zachowuje się zgodnie rytualnie, żeby pokazać, że jest królem albo że jest wyżej, prawda? Więc będzie siedział wyżej, będzie siedział osobno, będzie taki Tischordnung, prawda? To są wszystko komunikacje, prawda? Ale rytualne. Także tych rytów jest strasznie dużo wedle Althoffa i one są zawsze jakby umówione, żeby modelować to społeczeństwo. I w tym widzę właśnie tą niemiecką myśl, no bo Polakowi to by nie przyszło do głowy, mnie na przykład. Dla mnie społeczeństwo jest chaotyczne, nieuporządkowane, zwłaszcza nasze, i w życiu bym nie myślał o jakimś takim mądrym społeczeństwie, które wszystko tak mądrze robi. Ale to zostawiamy. Przechodzę teraz do moich przykładów, bo ja mam parę przykładów, które chciałbym Państwu pokazać i które pokazują, że ryty inaczej wyglądają w rzeczywistości źródłowej. Chciałem pokazać parę. A więc przenosimy się do Cambrai. Przenosimy się i będziemy operować w przestrzeni takiej czasowej 978-1051. Naszym źródłem będzie kronika, która się nazywa Gesta Episcoporum Cameracensium, która została, bardzo ciekawa kronika biskupów Cambrai, która została napisana w dwóch rzutach, 1025 i 1056-7 w połowie, ta druga część powstaje w połowie XI wieku. Pierwszy przykład, chciałbym jeszcze powiedzieć, że Cambrai jest miastem specyficznym, leży na granicy, leży na świeżej granicy lotaryńskiej. Lotaryngię tak Niemcy, mówiąc, czy Rzesza włączyła do swojego ciała politycznego gdzieś tak między 925-940. Ta Lotaryngia tam została zassana i oczywiście jest frankofońska i jest bardzo mocno związana z Francją. Nie będę już mówił, że to jest Królestwo Zachodnich Franków, tylko dla uproszczenia z Francją. Podlega zresztą metropolii w Rennes i dzieli swoje ziemie, też ma swoje ziemie po obu stronach granicy. Czyli jest specyficzna. Dlaczego o tym mówię? Bo biskup tam jest niezwykle ważny dla cesarza, w związku z czym dostał bardzo duże uprawnienia. On jest panem miasta i on ma prawo również powoływać kasztelana. I tutaj jest właśnie ta kontrowersja, która da nam ciekawy przekaz. Mianowicie miejscowi kasztelanowie, zresztą byli bardzo źli, tacy dwaj Walterowie z Lens, albo panowie Duassy, którzy cały czas dali koty z biskupem. I to był konflikt permanentny, ponieważ biskup wskazywał biskupa. On go powoływał. W związku z czym ta rodzina była zależna, ale jednocześnie dzieliła miasto z biskupem. Kasztelan miał kawałek też swojego miasta i dochodziło do ekscesów. Natomiast pierwszy mój przypadek, 978, nie dotyczy jeszcze kasztelanów, to będą późniejsze przypadki, ale dotyczy takiej sytuacji, która powstała tam w 978 roku, kiedy król francuski, Lothar, napadł na Aquisgrán i napędził bardzo dużo strachu Ottonowi II, którego przegnał z tego Aquisgránu i myślano, że wszyscy myśleli, że kampania Lothara się rozwinie i że będzie on zbrojnie rewindykował Lotaryngię. Z Cambrai uciekł biskup, nominat cesarza i gdzieś potem umarł, czyli miasto zostało jak gdyby opuszczone przez pana swojego. I możni miejscowi, Gottfried, takiego rodu Arden, i Arnulf, również przedstawiciel bardzo wielkiego rodu, postanowili sprowadzić do tej miejscowości jako opiekuna Karola Dolno-Lotaryńskiego, który był bratem Lothara, zresztą skłóconym z nim. I tu zaczyna się nasza opowieść. Kronika opowiada o tym właśnie, jak bardzo przejęci byli Arnulf i Gottfried tym, że miasto zostało sine rectore i wprowadzili Karola. Karol libenter accessit. Bardzo ochoczo się zgodził, ale przyjechał, ja już nie będę tutaj męczył łaciną, przyjechał z bardzo bogatym orszakiem. I był raptor potius quam tutor. Tutaj po łacinie. Czyli bardziej rabował, niż się opiekował. Ale co on zrobił? Mianowicie zażądał, żeby sprowadzić jego małżonkę qui in cubiculo episcopi cum tota presumpcione lectum sterni precepit. I z całą premedytacją rozkazał, żeby posłać leże tej małżonce w łóżku biskupa. I dalej, tu nie ma, kronikarz nie mówi, że on zrobił coś złego, czy że naruszył jakąś zasadę. Nie słyszymy. W dalszym ciągu dowiadujemy się, powstaje litania, powiedziałbym, szkód, które wyrządza miastu Karol Lotaryński. Zostawimy na razie bez komentarza to i przejdziemy do kolejnej do kolejnego przykładu, przykładu również z Cambrai z roku 1051. Sytuacja jest analogiczna, tylko nie ucieka biskup, tylko biskup po śmierci biskupa Gerarda, biskup Litbert, dostał powołanie, nominację na dworze cesarskim i jedzie do swojego Cambrai, żeby wejść do miasta. I w mieście działa niejaki Jan, który ma wielki atut, bo on jest wójtem Arra, dziedzicznym wójtem Arra, czyli jest jak gdyby z zamiedzy, ale ma też za żonę wdowę po ostatnim kasztelanie. To jest olbrzymi atut. Ermentrude. Czyli no jest kimś tam. I ten Jan mówi do swoich żołnierzy, gromadzi ich, mówi: nie wpuścimy biskupa, chyba że przy wejściu do miasta ogłosi, że ja jestem kasztelanem. I faktycznie biskup przyjeżdża, on go nie wpuszcza do miasta. I co robi? Matrem ecclesiae katedry violenter invasit, napad na katedrę, wyrzucił kanoników, wziął skarby kościelne i cokolwiek znalazł, to brał i pod swojej władzy podporządkował wszystko, stawiając kustodes i tam armatos uzbrojonych. Wszedł do mieszkania biskupa, et uxorem sua in camera pontificis introducens, i wprowadzając swoją żonę do pokoju, do komnaty biskupa, stratum suo in lecto pontificali parari fecit, kazał przygotować jej leże w pokoju biskupa. Co wynika z tych dwóch przykładów? Po pierwsze, wynika to, że one się dzieją w czasie specjalnym, mianowicie jakby tutaj powiedzieć po genepolsku, zawieszenia władzy, prawda? Tu nie ma jeszcze biskupa, tam uciekł biskup, czyli w ogóle go nie ma. I ten gest zajęcia łóżka można traktować jako znak przejęcia władzy, która skutkuje później łupieniem tego biskupstwa. Prawda? Pamiętajmy, że to jest kronika biskupów, więc oni mówią: nas łupi, ale nie ma tutaj narzekania, że bezprawnie, nie pada takie słowo. Tam się mówi, że raptor zamiast tutor, prawda? Ale wszystko jest. Czyli mamy do czynienia z sytuacją, która wyzwala pewien ryt niewątpliwie takiego trochę pogromu miasta, no bo w pierwszej fazie to było zabieranie, dwie minuty jeszcze? Pięć, dobrze. Zabieranie i tak dalej, i tak dalej. Ale chodzi po prostu o to, że ryt odbywa się w momencie, kiedy dla wszystkich zrobiono pewien znak czytelny, kulturowy, który pozwolił temu, który go zrobił, na rozwinięcie rytu, który to ryt polegał również na rabowaniu. Ja chciałem tylko powiedzieć, że śmierć władcy wyzwalała rabowanie eoipso. I to do niedawna. W XIX wieku jeszcze, jak papież umarł, jak świeczniki ginęły, to nikt się tym specjalnie nie przejmował. Zostaję przy tym łóżku. Chciałbym powiedzieć, że łóżko jakoś odkryłem łóżko jako tak silny znak właśnie rytualnego wyzwolenia, jak gdyby wypuszczenia rytu. Otóż mamy jeszcze jeden przekaz, który już za dużo gadałem, mianowicie kronika Titmara jest. Bardzo ważna kronika, też początek XI wieku. Tam jest taki fragment, w którym się opisuje, że Herman Bilung w czasie nieobecności Otona I, on był w Italii bardzo długo, parę lat, pewnego razu przyjechał do Magdeburga, powitał go arcybiskup, a on siedział na jego miejscu i spał w jego łóżku. I to spowodowało, że pojechała delegacja, oczywiście pojechali tacy najwięksi donosiciele i krewni Titmara, którzy donieśli cesarzowi, że on jakby nastaje na godność cesarską, że jak gdyby jest to felonia. Oczywiście Althoff, jak Althoff to wyinterpretował, to wszystko było umówione, chodziło o odwołanie Ottona z podróży zagranicznej. No, mój Boże. Nie wiem jak. Tu postawiłbym kropkę i jeszcze przeszedł do jednego łóżka. Mianowicie okazuje się, że te łóżka były bardzo ważnymi znakami, no nie wiem, prawa do brania, prawa wprowadzającymi we władzę. Otóż natknąłem się ostatnio, czytając kronikę tak klasztoru, już kończę jeszcze minutkę, w Moyenne-Moutier, to jest w Vogezach, tam pod Nancy jakiś tam jest klasztor świętego, o pierwszym obrazem był święty Hildulf i okazało się, że zakonnicy, kroniczka jest tak mniej więcej z początku XI wieku, że kronicy, że miejscowi zakonnicy w pewnym sensie czcili łóżko tego Hildulfa, że ono było w klasztorze, było ozdabiane i wiemy o tym stąd, że zły opat, który tam przyszedł i był przeciwko mnichom, obrabował to łóżko z ozdób. Ale obok pastorału łóżko w klasztorze jakby, no nie wiem, przypominało czy materializowało władzę i jak gdyby uwieczniało fakt, że Hildulf jest tym, który zarządza tą społecznością zakonników. Dziękuję.
Dziękujemy. Tak. Przedstawił pan, zmaterializował to całe wszystko, jest dla nas bardzo no, przejmującym.
Ale w miarę czytelnie?
Absolutnie. Ja bym nawet, nie wiem czy pan był dzisiaj rano na...
No niestety byłem ale to wyjechany.
Przykład wspaniale zorganizowanego.
Już tak, dziękuję.